rodzina Bogiem silna. To jest zarazem rodzina jako siła człowieka, rodzina szlachetnych ludzi, rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem, rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka Przymierza.
Przeciwieństwem pychy jest pokora i to jest niewątpliwie jedna z tych cnót, która przydaje się w budowaniu relacji małżeńskiej, relacji rodzinnej. I o tej cnocie chcemy dzisiaj porozmawiać, zainteresować tematem ratunek przed rozpadem małżeństwa. Pokora przed mikrofonem.
Siostra Lucyna Piątek.
Sercanka Bezchabitowa i Marcin Bernaś. Zapraszamy na naszą cotygodniową audycję poświęconą sprawom rodzinnym.
Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam wszystkich w tej chwili słuchających nas i chciałabym zwrócić uwagę, to małżeństwa, to rozmowy z tymi małżeństwami lansują najbardziej potrzebne już teraz tematy, które są bardzo ważne, bardzo konieczne i co się okazuje, mogą uchronić nawet od rozwodu, rozpadów i tragedii małżeństwa i małżonków i całej ich rodziny. Wczoraj rozmawiałam z duszpasterzem od małżeństw z diecezji wrocławskiej, z księdzem profesorem, który mówi, że bardzo chętnie skorzysta z doświadczenia. W ogóle nie zdawał sobie sprawy, że na takie pytanie niby krótkie otrzymał bardzo rzetelną ode mnie odpowiedź. Ale to nie chodzi o to, żeby w tej chwili siebie lansować, tylko to, że proszę Państwa, to co Państwo mówicie, dzielicie się problemami ze mną i przychodzicie do mnie na rozmowy, szukacie pomocy. Z jednej strony to jest bardzo pocieszające, ogromnie, że szukacie, że chcecie scalić to gniazdko swoje i wkładacie w tą ogromną troskę i taką, jak gdyby budziła się w Was odpowiedzialność za małżeństwo.
To jest taki przejaw tego, że mi zależy.
Tak.
Jest mi obojętne to, co się dzieje w mojej rodzinie, a nie daj Boże, jak się dzieje już źle.
Tak, tak. I nawet jak już się coś kiedyś zaistniało, to nie przychodzicie do tego, że coś jest, to jest coś normalnego. W tej chwili tak wszyscy mają, tak wszyscy doświadczają tych spraw. Te rodziny, no cóż, no rozpadają się, rozwody są, były i nie ma się nad czym tutaj dłużej zastanawiać. A jednak, proszę Państwa, i Bogu dziękować, są rodziny, które chcą powrócić do pierwotnej odpowiedzialności, miłości i takiej radości bycia w rodzinie. I to mi się bardzo podoba i to jest takie bardzo twórcze i bardzo inspirujące dla innych małżeństw. Dlaczego pokora? Dlatego, że no właśnie. Czasami to, co już ja kiedyś mówiłam, że małżeństwa co tydzień się spotykamy, potem raz na dwa tygodnie, potem dwa razy w miesiącu, potem raz w miesiącu. Ale właśnie ostatnio małżeństwo po miesiącu czasu przychodzi i mówi tak, proszę siostry, jak dobrze, że siostra nam mówiła, jaką ogromną rolę odgrywa pokora w relacji współmałżonków i całej rodziny. I tutaj oni opowiadają na przestrzeni tego półtora miesiąca, co żeśmy się nie widzieli, nie rozmawiali ze sobą, właśnie to będzie o nich ten przykład konkretny, konkretnej rodziny pięcioosobowej. Proszę Państwa, dochodziło już do takich w relacjach epitetów, emocji chorych, chorych zachowań. Wszystko było, bo jestem zmęczony, a ty nie widzisz, że jestem zmęczona, a ty nie widzisz, że jesteś zmęczony. I co później, jak dowiemy się bodajże w ostatniej odsłonie naszej audycji, oni sobie uświadomili, współmałżonkowie, że już zaczęli rozmawiać ze sobą jak z rzeczą, bezimiennie, nie mąż, nie Jacku, przypuśćmy Maria, Lucyna, Zbyszku, tylko byłeś, zrobiłeś, co ty jesteś, jak ty się zachowujesz, a ty mnie nie szanujesz, a ty mnie nie akceptujesz. i dzieci, które są, ciągle mówię, czy one będą miały 10 lat, czy 2 latka, czy pół roku, czy 14, one słyszą, widzą, obserwują, ale pewnych spraw jeszcze nie mają poukładanych w głowie, w psychice. I to jest ogromne obciążenie psychiczne, dla emocjonalne, dla dzieci. I tutaj, proszę Państwa, bym zwróciła uwagę na dzieci, jak wy zachowujecie się między sobą. Jeszcze raz powtarzam, to może do znudzenia, ale ponieważ to jest tak potrzebne, chyba na zasadzie reklamy, mówienia, że nie wychowujemy słowem, ale przykładem. Dzieci muszą mieć zakodowane wasze zachowanie, przykład, stosunek do danego problemu, do danych, jakie były emocje, jakie były słowa, jakie padały słowa. Bo proszę Państwa, wy zapominacie, współmałżonkowie, że w czasie takich niekontrolowanych waszych rozmów, które są szczere do białego, do kości, do szpiku kości, jak to się mówi, nie zwracacie uwagi na język. Absolutnie. Ludzie, którzy są nauczycielami, profesorami, adwokatami, na stanowiskach, wy używacie takiego słownictwa, gdzie jak żona mi przysłała SMS, jak mąż zwraca się, prawnik, do swojej żony, to po prostu ja przez 2 minuty nie wiedziałam, co odpisać. To jest, nie wiem, skąd to się bierze, ten wulgaryzm. Skąd to wszystko idzie, że ta pycha, cynizm bierze górę nad pokorą. A pokora to nic innego, jak stanąć w prawdzie, co się dzieje w moim sercu. Szukać przyczyn we własnym sercu, moich zachowań. Nie obwiniać, nie oskarżać. My często oskarżamy, posądzamy, wydajemy osądy, bo moja żona jest taka, taka, a mój mąż to jest taki, taki, a moje dzieci to są takie, takie, a moja współsiostra to jest taka, taka, a mój współbrat, współojciec w konwencie jest taki i taki. Ale ta osoba, która oskarża, nie wie, że jest sama przyczyną tego wszystkiego, co się wydarza we wspólnocie. W wspólnocie męskiej, żeńskiej i tak samo tutaj w rodzinie, bo tu jest rodzina i tu jest rodzina.
To jest taki trochę efekt domina, prawda?
Tak, tak.
Czasami
tak.
Się puści jeden element i później cała reszta leci,
tak,
prawda?
Tak jest, tak jest. I to jest tak, w tej pierwszej części chciałabym Państwu do przerwy, żebyście się Państwo, zanim przejdę do konkretnego przykładu, który był też bardzo wstrząsający, zwłaszcza konsekwencje dzieci. Dzieci, jak potem przeżywają to. Żebyście Państwo takie krótkie refleksje, to już nie chodzi w tej chwili o rachunek sumienia, ale takie zastanowienie się, co jest z moją pokorą? Czy ona ma w ogóle miejsce w moim sercu, w relacji, w rodzinie tej najbliższych osób, które kocham?
Jak Państwo pojmujecie pokorę, bo czasami ja spotykam się z takimi sytuacjami, że niby to samo słowo, ale różnie je rozumiemy.
Mm-hmm.
Prawda?
Też,
i to jest też ważne,
też
żeby
tak
ustalić, jaka jest definicja tego słowa.
Pokora proste, najbardziej prosta pokora to jest prawda o samym sobie, moim wnętrzu. Jak my uznamy, że mamy dobro, ale mamy ogromne dużo spałacie zła, takiego nieokrzesanej relacji w stosunku do siebie i do drugiego człowieka. Ta pokora ukazuje nam, kim ja jestem i potem w relacji z drugim.
A żeby nie było, że nie wczytywałem się jakoś w temat, który siostra dzisiaj zaproponowała mnie i słuchaczom, to wrzuciła mi się w oczy taka definicja Gary'ego Chapmana, twórcy teorii 5 języków miłości, który wskazuje pokorę jako jeden z 7 sekretów miłości i definiuje ją jako ustąpienie, by ktoś inny mógł się wznieść. A co znaczy wznosić się? Prawdziwie pokorni ludzie to tacy, którzy mają poczucie po pierwsze własnej wartości, akceptują siebie i innych i dlatego umieją stworzyć przestrzeń do tego, aby inni mogli odnosić sukcesy. Tak. Ja schodzę na drugi plan po to, żeby ten ktoś inny mógł się
wybić. Ponieważ ja przerobiłam bardzo również na różnych spotkaniach tych 5 języków, więc tutaj były takie zawsze do powiedzenia już od strony studentów, czasami od małżeństw, to już cytuję, to nie są moje wypowiedzi, że panie Lucyno, no tak, bo kiedy my możemy ustąpić, kiedy zdajemy sobie sprawę, że my nie zawsze jesteśmy okej, że my też mamy braki, że kogoś też możemy denerwować, że też nie dostajemy do pewnych standardów oczekujących od drugich od nas. Także to jest takie uświadomienie sobie właśnie.
I jeszcze na koniec, pokora wymaga odwagi i świadczy o mocnym charakterze.
O tak, jak najbardziej.
I z tymi myślami tak naszych słuchaczy pozostawiamy. To jest audycja Rodzina w Czasie. Archiwalne nagrania, rozmowy mogą Państwo posłuchać na stronie internetowej radiojasnagora.pl w zakładce podcasty pod tytułem Rodzina w Czasie. Znaleźć można wcześniejsze audycje. A dzisiaj z siostrą Lucyną Piątek, sercanką bezhabitową, podejmujemy zagadnienie związane z pokorą, która może być ratunkiem przed rozpadem małżeństwa.
Tak, proszę Państwa, i przechodzę konkretnie do przykładu, o którym wspomniałam w pierwszej części. Życie rodzinne, zwłaszcza relacje pomiędzy małżonkami, ich dziećmi, bywa coraz trudniejsze, proszę Państwa. Emocje chore, takie naprawdę chore, wygórowane ambicje, stresy, media, to co lansuje nam środowisko, uczestniczenie w tych wszystkich informacjach nie sprzyjają odpowiednim warunkom życia pokory. Jest to niemożliwe, ponieważ pokora jest sprzeczna z tym, co lansuje świat w tej chwili. Absolutnie. Walcz o swoje, rób co masz, nie popuszczaj, nie wolno, pamiętaj, masz walczyć o swoje. Co to znaczy walczyć o swoje? Ja mogę świadczyć, do jakiej ja przynależę aksjologii, ale walczyć to znaczy, że walczę z wiatrakami. My przykładem ukazujemy, w kogo ja wierzę, co ja wyznaję. Moje myśli, moje słowa, czyny potwierdzają, w kogo ja wierzę, kim dla mnie jest Pan Bóg, wiara, nadzieja. Ja nie muszę o tym mówić, bo ludzie mają dosyć słów. Po prostu im już jest niedobrze od tych słów. I małżonkowie w relacjach swoją codzienność ukazują i na przykład mówią, że pomimo, tak jak powiedziałam, mają troje dzieci, najmłodszy 3-letni syn potrafi wymuszać agresją, tupaniem, krzykiem, wszystko, co tu i teraz mu się należy, żeby otrzymał. Nie ma tłumaczenia, synku, to, nie. Teraz już i koniec. I kiedyś właśnie pan pyta się, ojciec tego synka, tych trojga dzieci, słuchaj, a w przedszkolu, jak ty też tak się zachowujesz jak w domu? W zależności od pani. Jak sobie na to pozwoli, to ja równo idę. To, na co mnie stać. A jak jest ta druga, pani Małgosia, to na mnie tak krótko trzyma, że piszcze tato. I ty chcesz, żeby tato, mamo z tobą tak postępowali? Nie, ja jestem w domu. Proszę państwa, no teraz 3,5 latek, niecałe 4 lata, dzieci w ten sposób odpowiadają rodzicom. Dawniej to byłoby nie do pomyślenia. W ogóle to by cicho bądź, w ogóle co ty
nie,
tutaj...
Nie, dawniej to się tłumaczyło to inaczej.
No. I tak.
I tu
tak,
3 kropki,
tak,
siostro, tak, postawmy
tak,
3 kropki.
Tak, i koniec było. I to było po prostu niesamowicie. I teraz, ale to małe dziecko, które właśnie w ten sposób się zachowuje, widzi, słyszy, że takie sytuacje są również między nami, małżonkami. Tu już relacjonują właśnie ci małżonkowie, co przyszli do mnie i mówią, że w tym 1,5-miesięcznym odległości to ta sytuacja miała miejsce, to wydarzenie. Brak ustąpienia jednej ze stron. Brak wyciszenia między nami, współmałżonkami. Dzieci widzą, dzieci obserwują, że my...
Czy sytuacja między mamą a tatą jest napięta.
Napięta i ani tato nie ustępuje, ani mama nie ustępuje. I to jest takie zyk, zyk, oko za oko. Nie ma ani sekundy tam przerwy. Właśnie na troszeczkę zatrzymania się, tylko jak lawina leci, jak wulkan, wszystko niszczy.
Mówimy tutaj o takim przykładzie, czym skorupka za młodu nasiąknie.
Tym na starość trąci. Każdy z nas chce zdominować drugą stronę. Za wszelką cenę. Nasze dzieci, a mamy trójkę, mówi właśnie ten pan, często słyszymy, że to ja jestem głową rodziny, to ja będę decydował o wydatkach, to ja w finansach, to nie ty, żono, tylko ja. I teraz nie ma tutaj, siadamy, rozmawiamy, decyzje razem podejmujemy. Słuchaj, w tej dziedzinie jesteś mężu, super, ja się na tym nie znam, ale pozwól, że ja tymi wydatkami będę operować, zajmować się, ponieważ jestem kobietą i mam większe wyczucie niż ty. Ale to się rozmawia. I te dzieci, ten pan, ci małżeństwa opowiadają, że słyszą. Ja jestem głową rodziny, ale jaką? W słowie? A jakie świadectwo było? To było coś niesamowitego, jak oni, to małżeństwo, z taką właśnie pokorą, a z takim wyciszeniem mówili o tym, co ich spotkało. I gdy oni tak się bardzo, bardzo sprzeczali, jak tak bardzo nie było miejsca na żadną wyciszenie, na żadny przerywnik, na żadną kropkę, tylko taka lawina. W pewnym momencie rodzice mówią, jakoś tak cisza w domu. A zazwyczaj jedno dziecko, ten nasz 3-letni, to tu stuknie, tam puknie, tam brum, 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 coś tam robi, a tu cisza. Ten najstarszy syn też po prostu, komputer, czasami muzyka idzie dosyć głośno. Cisza. Wchodzimy do jednego pokoju, nie ma. Do drugiego, nie ma. Gdzie są dzieci? Nie ma dzieci. I to był jak ceber zimnej wody na nasze głowy. Gdzie są nasze dzieci? Proszę państwa, to małżeństwo mówi, pani Lucyno, siostro, ja jako mężczyzna, ten, który tak pyszczył, ten, który tak do mnie chciał zdominować żonę, a żona mnie i nic nie dawaliśmy sobie tu pofolgować, w pewnym momencie ja pierwszy zrobiłem się taki malutki jak mrówka. Pod z twarzy mi leciał, gdzie są, żono, nasze dzieci? Żona zachowała spokój, ale żeby też widać było, że to bardzo przeżyła, to zaczęła mówić tak flegmatycznie jak nigdy. Mężu, spokojnie, one się odnajdą. I usiedliśmy, popatrzyliśmy na siebie. Żona widzi, no weź się w garść, bo myślała, że ja dostanę zawału serca, bo wszystkie oznaki zewnętrzne ku temu mówiły. I chodziliśmy i wreszcie żona mówi, wiesz co, wycisz się, odmówmy po twoją obronę. Bo nie wiemy, czy dzwonić na policję, czy no co, poczekajmy, jeszcze chwilę poczekajmy. I jak skończyliśmy odmawiać po twoją obronę, telefon. Nasza sąsiadka dzwoni i pyta się, co ma zrobić, bo dzieci są u niej. Co ma zrobić? Dała kolację, ten mały już chce iść spać, ale co dzieci stwierdziły? Do sąsiadka mówi, że oni nie chcą wracać do domu, bo oni nie mają domu. To jest dom wariatów. To nie jest dom. Tak rodzice, którzy kochają dzieci, nie zachowują się. Im nie zależy na nas. Oni są egoistami. Oni w ogóle nawet nie słyszeli, kiedyś my ubrali się i wyszli. Oni nas nie kochają. Im nie zależy na nas. Nie chcemy takiego ojca i matki. Co ja mam z nimi zrobić, proszę państwa? Więc to małżeństwo mówi, proszę pani, my za 15 minut będziemy u was. Musimy się ochędożyć i...
To i tak dobrze, że te dzieci miały gdzie uciekać. No, ale... Przepraszam, że to tak, tak. Się uśmiecham no, z tej tak. sytuacji, ale, no, ale nie do pozazdroszczenia.
Proszę państwa, sąsiadka nie tak blisko, bo dzieci musiały tak biec, bo jak najszybciej, żeby nie, przypadkiem
jak
nie zobaczyli.
Od domu.
Tak, i żeby nie zobaczyli ich, więc dzieci biegły, no to 10 minut biegły do tej sąsiadki, no to nie tak bardzo bliziutko. Tej pani zaprzyjaźnionej, która...
Z rodziną.
No, z rodziną. I proszę państwa, sytuacje, które doświadczają dzieci, to dowiemy się później w trzeciej odsłonie.
Nie tylko ja, ale zapewne i państwo jesteście ciekawi, jak zakończyła się historia, którą przed momentem zaczęła opowiadać nam siostra, gdzie troje dzieci ucieka z domu, bo nie jest w stanie już wytrzymać atmosfery, jaka panuje między matką i ojcem. Uciekają do sąsiadki, rodzice nagle...
Film można nagrać.
Scenariusz gotowy.
Tak.
Rodzice nagle orientują się, że nie ma w domu dzieci, a powinny być. Jest głęboka cisza i przerażeni, gdzie one są. Ale dzwoni sąsiadka, mówi, są u mnie, jest wszystko dobrze, co mam z nimi zrobić, bo nie chcą wracać do domu, ponieważ bardzo trudna panuje atmosfera w domu i one nie chcą żyć razem z mamą
absolutnie.
I z tatą. Jak się skończyła ta historia, siostro?
I proszę państwa, ci rodzice docierają do tej sąsiadki. Te dzieci już, ta pani i bardzo mądra, pani pod 70, która jest, ma 6 wnucząt, kochająca rodzina, wspaniały kontakt z wnukami i ona tak powoli wyciszała, dopóki rodzice nie przyjdą, w ogóle przez cały czas próbowała wyciszyć. I co mi się bardzo podobało, jak rodzice relacjonowali właśnie, że ta nasza sąsiadka nie wypytywała się, a co się stało, a jak się zachował ojciec, a jak matka, a jacy, to nie dolewała oliwy do ognia, tylko ona tak w przepiękny sposób od początku, od wejścia, bo już widziała po dzieciach, co się dzieje, wyciszała, rozmawiała, a co zrobimy na kolację, a to pomożecie mi, to co chcecie, to razem wspólnie przyrządzimy. I w ten sposób zaczęła wprowadzać jak gdyby nowy klimat, nową aksjologię, nowe wartości w życie, psychikę, w serca tych dzieci. No i powiedziała, że zadzwoniła do rodziców, bo się bardzo martwią. Bardzo się martwią, szukali was, tu trochę skłamałam, ale no musiałam coś powiedzieć.
Ale na pewno tato był bardzo zaniepokojony.
O, tato mało, że zawałem serca, nie przepłacił to, bardzo proszę państwa. I chcę to, co powiedziałam tutaj panu Marcinowi, że gdy relacjonowali tą całą sytuację, to co się okazało, że żona tak naprawdę przeżyła to, jak mąż relacjonował przy mnie tą sytuację. Bo ona zajęła się mężem, bo ona myślała, że on zawał serca dostanie. On tak wyglądał, że no koniec, pogotowie i do szpitala. Także przeżyli to bardzo i gdy spotkali się z dziećmi, przez pół minuty było milczenie. Mądrzy, wspaniali, rozebrali się, stanęli przy dzieciach, to rodzice mieli spuszczone głowy. I najpierw ojciec, głowa rodziny, potem mama, zaczęli od przepraszam, że proszą o wybaczenie, że to doświadczenie widocznie było potrzebne, bo jak skończyli modlić się po twoją obronę, to zadzwoniła właśnie pani, że wy jesteście tutaj. Czyli nie było to dobre, było to bardzo destruktywne na nich, na was, jako dzieci. I powiedzieli, że przyrzekamy, że już tego się nigdy nie powtórzy, że proszą o wybaczenie, że oni tak dopiero sobie jak oni zniknęli, uświadomili, jak bardzo te dzieci są kochane.
Jaką stratę ponieśli?
Jaką stratę by ponieśli, gdyby nigdy nie odzyskali tych dzieci. To dla nich był jak prąd, wstrząs, po prostu defibrylacja komór i mózgu. To jest, oni to tak przeżyli, ale co powiedzieli razem z dziećmi, że bardzo ich proszą, żeby te relacje zaczęły się odnawiać wspólnie, że razem muszą pracować, razem odbudowywać tą rodzinę, póki jest jeszcze nie za późno, że razem mają dzieci im pomagać, oni dzieciom. I te dzieci były dowartościowane, dostrzeżone po raz pierwszy ich walory, ich wkład, bo rodzice do tej pory w ogóle tego nie widzieli.
Byli skoncentrowani na swoich potrzebach.
Tak, na swoich egoistycznych zmęczeniach, roszczeniach. I co się później okazało, że te dzieci były przyczynkiem, bo mówi, proszę siostry, to już jest 2,5 tygodnia, jak jesteśmy po tym, ale wprowadziliśmy wspólną modlitwę. Króciutką, spontaniczną, za co przepraszamy, za co dziękujemy, o co prosimy. I jak nasze serca się cieszą, jak ten najmłodszy syn trochę se pleni i mówi tak, no wreszcie, Panie Jezu, ja Ci dziękuję za normalnych rodziców. I to wszystko, proszę Państwa, dobrze, że tak się potoczyło. Dobrze, że Pan Bóg różnymi sposobami przemawia. Ale proszę Państwa, nie dopuszczajcie do takich sytuacji. Nie dopuszczajcie aż do takiego doświadczenia. Pracujcie z taką cierpliwością, pokorą, z taką uprzejmością. Bo to, co oni powiedzieli, że zabrakło pokory, która otwiera oczy na obiektywną rzeczywistość, która uczy stanąć w prawdzie o własnym sercu, która jednoczy, a nie dzieli członków rodziny. To właśnie pokora i potem tak podsumowali, że uświadomiliśmy sobie, jaką krzywdę wyrządziliśmy naszym dzieciom. I to doświadczenie może być pozytywne, ale może być również negatywne na całe życie dla dziecka. Bo my wiemy, że te matryce z dzieciństwa powielamy w naszych dojrzałych, dorosłych życiach.
No ale był tutaj ten element, kiedy rodzice stanęli przed dziećmi,
tak,
przeprosili za
tak,
zachowanie.
Tak, bardzo.
I to było, uważam, konieczne, żeby nie zostało to wydarzenie w jakichś takich traumatycznych później wspomnieniach, kategoriach,
tak,
prawda?
Wspominane
później tylko.
Tutaj bardzo, bo jak już wspomniałam, że nawet już humorystycznie mały syn się modli, se pleniąc, no to i to starsze rodzeństwo i dzieci też tak zupełnie, tak jakby się nic nie wydarzyło, ale tu czuję bardzo duży wkład tej pani w rozmowie. Ona jak gdyby cały czas ich wyciszała. Wyciszała ich serca, że czasami dzieci nie rozumieją to, co ja mówię przez antenę, co się okazuje, pani bardzo dobrze słucha także i moich audycji, więc wie, że oni nie rozumieją, oceniają po swojemu, ale przyczyn nie znają. I tutaj trzeba być naprawdę pokornym. Mhm. Pokornym, pokornym.
I chwała też tym małżonkom, że potrafili się przyznać do swoich błędów, prawda?
Ale przyszli...
Bo można było przyjść po dzieci, ubrać je, wsadzić
wracajcie,
do samochodu
co i robicie
i
tak
tyle,
dalej.
Tak?
Nie, nie, nie. Oni tutaj bardzo stanęli na wysokości i zresztą ja kiedyś im mówiłam, ponieważ była sytuacja, że podczas rozmowy przy mnie zauważyłam, jak brakuje im pokory. Że zauważyłam, zresztą ja z mojego podwórka mogę też powiedzieć, że czy to będzie siostra zakonna, czy to będzie kapłan, obojętnie mąż, żona, dziecko, w społeczności, w relacjach. Osoba, która najbardziej krytykuje, najbardziej rości sobie do wiedzy, że jest alfą i omegą, że na wszystkim się zna, że idealnie wszystko robi, ona jest przyczynkiem niezgody, jakichś takich kwasów we wspólnocie, ale ona obrzuca każdego, tylko nie siebie. Więc to też jest takie ważne, a ponieważ to też mówię, bo wiem, że bardzo dużo sióstr zakonnych słucha również naszej audycji, więc mówię, że ta pokora jest w każdej relacji potrzebna, w każdym powołaniu. O, może bym tak powiedziała.
Kończąc już nasze spotkanie, w pierwszej części audycji pojawił się Gary Chapman, twórca teorii pięciu języków miłości. I jeszcze pozostając przy tej postaci, on stawia takie pytanie, w jaki sposób ćwiczyć pokorę i daje takie drogowskazy. Po pierwsze, uznaj swoją wartość. Po drugie, przyjmuj i mów komplementy. Po trzecie, zamiast mówić o sobie, najpierw zapytaj drugą osobę, co u niej słychać i uważnie jej słuchaj. I po czwarte, rezygnuj dla dobra innych i nie szukaj w tym uznania.
Tak jest.
To są takie drogowskazy do stawania się dzień po dniu.
Tak, i to są takie, tak, żeby to wszystko było takie właśnie pokorne. Bo proszę państwa, pokora daje tyle radości. Ona wycisza nasze serca. Ona daje radość, taką nadzieję, że również i co się dzieje, że jeżeli się spotka z pokornym człowiekiem, to ta druga strona mówi, ojej, a może ja byłam winna? A może ja byłem winien? A może ja powinnam szybko powiedzieć przepraszam? Ta pokora otwiera okno na taką rzeczywistość o nas samych. I to jest piękne, twórcze.
I kończymy nasze spotkanie. Zapraszamy na kolejną audycję w niedzielę wielkanocną.
Tak.
Będziemy mieli gości specjalnych.
Tak,
tak jest,
będziemy,
siostro?
O, będziemy mieć rodzinę z dziećmi i będą mama, tata i dwoje dzieci.
Zasiądziemy już do takiej wielkanocnej kolacji, nawet nie śniadania, ale wielkanocnej kolacji, bo to godzina 19:30.
Bardzo piękny temat, bo też związany z peregrynacją Matki Bożej Częstochowskiej, ikony, także po parafiach. To będzie wszystko tak na czasie, wszystko scalone.
Zapraszamy zatem bardzo serdecznie, a za wspólnie spędzone chwile dziękuję.
Siostra Lucyna Piątek
i Marcin Bernaś.
Rodzina Bogiem silna, to jest zarazem rodzina jako siła człowieka, rodzina szlachetnych ludzi, rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem, rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka Przymierza.